Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo Oficynka przedstawiają Katarzyna Rygiel, Gra w czerwone, drugi tom powieści o przygodach antropologa Ewy Zakrzewskiej. Czyta Krzysztof Szczepaniak. W ciemnym, pogrążonym w ciszy mieszkaniu nagle rozdzwonił się telefon. Śpiąca kobieta drgnęła niespokojnie i przewróciła się na drugi bok. Telefon umilkł, ale po chwili odezwał się znowu, zmuszając ją do uniesienia ciężkich od snu powiek. Westchnęła i nie zapalając światła, sięgnęła po zegarek. 3:20. Wskazówki na podświetlanym cyferblacie leniwie wędrowały donikąd. Nie chciało jej się wstawać, nie o tej porze, więc bez ruchu czekała, aż uruchomi się automatyczna sekretarka. Cześć, nie ma mnie w domu. Zostaw wiadomość po sygnale. Ewa? Tu Cyryl. Gdzie ty się podziewasz w środku nocy? W głosie pytającego pobrzmiewało rozczarowanie podszyte zniecierpliwieniem. Zadzwonię później. Kiedy później? Ewa już była przy telefonie, choć jeszcze kilka sekund temu walczyła z ogarniającą ją sennością. O 5 rano? Czy ty wiesz, która jest godzina? Aż za dobrze, niestety, mruknął mężczyzna bardziej do siebie niż do niej. Nawet w połowie nie jesteś tak niewyspana jak ja. Śmiem wątpić. Przepraszam, że wyciągnąłem cię z łóżka. Czy mogłabyś przyjechać do Warszawy? Słucham? Wiem, to nietypowa prośba o tej porze, ale spróbuj się skoncentrować. Mogłabyś? Nie wiem, zastanawiała się Ewa, ziewając rozdzierająco. Rude pasma włosów opadły jej na czoło. Musiałabym pomyśleć. Obawiam się, że na to akurat nie mamy czasu. Przyjedziesz czy nie? Cyryl, co się stało? Nic szczególnego. Ktoś kogoś zabił. Normalna sprawa, powiedział Cyryl. Albo prawie normalna, jeśli pominąć okoliczności. Nie rozumiem, co ja mam z tym wspólnego. Ewa broniła się bez przekonania. Powoli zaczęła w niej kiełkować ciekawość. Myślę, że twoja wiedza mogłaby nam pomóc. Wiedza? Powtórzyła zaskoczona. Cyryl, tak jak ona, był antropologiem. Kiedy Ewa pisała doktorat, on zrezygnował z kariery naukowej i zaczął pracować w policji. Mieszkał w Warszawie. Widywali się więc rzadko, choć regularnie, kilka razy w roku, gdy zjawiał się w rodzinnym Szczecinie. Mieli jednak za sobą długie kwadranse spędzone ze słuchawką przy uchu. Lubili wymieniać doświadczenia, a poza tym byli kumplami, z tych, co to beczkę soli razem zjedli. Co mogła wiedzieć ona, czego nie wiedział Cyryl? Słuchaj, nie mogę ci powiedzieć więcej przez telefon. Przyjedziesz? W głosie mężczyzny pobrzmiewała prośba. Nie każ mi szukać pomocy gdzie indziej, bo nie wiem, do kogo mógłbym się zwrócić. Zaintrygował ją. Zasiał ziarno niepokoju. Dobrze ją znał i wiedział, jak z nią rozmawiać, żeby rzuciła wszystko i zjawiła się w stolicy. Nie znosiła nudy i rutyny. Marzyło jej się ciekawe życie. Na długo? Spytała jeszcze, zastanawiając się, jak przesunąć terminy realizacji zleceń, które przyjęła w ostatnich dniach. Była najemnikiem, niezwiązanym z żadną instytucją, umową o pracę. Mogła sobie pozwolić na wyjazd w każdej chwili. Odpowiedziała jej cisza. Na tak długo, jak będzie trzeba, odezwał się w końcu Cyryl. Zapraszam cię do siebie. Nie bądź tak śmiertelnie poważny. Próbowała zażartować, bo przestraszył ją ton jego głosu. Lubisz grać? Ja lubię. Smakować ryzyko, jakby było dobrze przyrządzonym drinkiem. Sączyć je powoli. Kolekcjonować doznania aż do ostatniej kropli na dnie kieliszka. Czuć na plecach dreszcz, który poprzedza chwilę natchnienia. Przebłysk geniuszu. Dobrze znany tym, którzy stracili bądź wygrali fortunę w karty, w ruletkę, na wyścigach. Jakie gry lubisz najbardziej? Ja te, w których przeciwnik spełnia moje oczekiwania. Nie chcę przez to powiedzieć, że powinien tańczyć do melodii, którą mu zagram. Chodzi raczej o to, że starannie dokonuje selekcji. Dlaczego? Co za pytanie. Słyszałeś chyba o satysfakcji, którą osiąga się zawsze wtedy, gdy coś się udowodni światu i lub sobie? Ja lubię udowadniać. Nim zacznę grać, wiem, że los mi sprzyja, bo długo go wcześniej oswajam. Bardzo długo, dopóki nie uznam, że je mi z ręki. Wiesz, jak to jest, gdy należy się do tej wąskiej grupy perfekcjonistów, dla których doskonałość jest drugą naturą. Sama myśl o porażce budzi mój niesmak. Porażki nie sposób usprawiedliwić. Dziwne? Raczej nie, to przecież kwestia upodobań i charakteru. Porażka wynika ze słabości. Zwycięstwo zawsze zależy wyłącznie od nas. Dlatego, kiedy się po nie sięga, nie powinna nam zadrżeć ręka. Wygrałeś coś kiedyś? Założę się, że nie. Nie wyglądasz mi na takiego. Nie wierzę w pewność twoich dłoni, a zatem obce ci jest uczucie pełni, jakie towarzyszy każdemu triumfowi. Nie ma go w twoich oczach. Nie dostrzegam go tam, gdy na ciebie patrzę i obawiam się, że nie mógłbyś być moim przeciwnikiem. W tej grze ja dyktuję zasady. Zasady. Rozkoszuję się tym słowem, ilekroć go używam. Zasady, które dla ciebie mogą być trudne, może nawet niemożliwe do przyjęcia. Nie mam wątpliwości, że nie docenisz ich oryginalności. Mimo to może spróbuję co nieco ci wyjaśnić. Uznaj moje starania za przejaw dobrej woli albo próżności, czy jak tam chcesz to nazwać. Mam prawo do zadowolenia, a poza tym gardzę fałszywą skromnością. Pamiętaj, że to tylko gra, rodzaj umysłowej gimnastyki, która wymaga wprawy. Pamiętaj też, że ćwiczenie czyni mistrza. Artur oderwał dłonie od klawiatury komputera i zamyślił się nad ostatnim zdaniem. Artykuł do jutrzejszego wydania gazety był gotowy. Jeszcze tylko chwila oddechu, papieros, może kawa. Za pół godziny rzuci na tekst świeżym okiem, nim wyśle go do redakcji. Praca w domu dawała mu złudne poczucie, że kontroluje upływ czasu, a co za tym idzie, lepiej go wykorzystuje. Wstał od biurka, przeszedł przez pokój i stanął w oknie. Na zewnątrz świat zaczynał szarzeć, godząc się z nadejściem zmierzchu. Październikowy wiatr zamiatał ulicę, ciskając pożółkłymi liśćmi w plecy przechodniów. W mieszkaniu panował popielaty półmrok, który jeszcze się pogłębił, gdy w komputerze uruchomił się wygaszacz ekranu. Mimo wątłego światła, w lustrze wiszącym w przedpokoju zamajaczyła jego twarz, gdy Artur mijał je, kierując się do kuchni. Był wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną, dobiegającym 40. Ani młodym, ani starym, pomyślał, przyglądając się przez chwilę swojemu odbiciu. Cienie pod dolnymi powiekami i wokół ust zdradzały obecność pierwszych zmarszczek. Podkrążone oczy wydawały się zupełnie pozbawione blasku, jak dwie dziury wypalone w mocno spłowiałym kocu. A może była to wina otaczającej go ciemności? Nie, raczej nie, westchnął. Codziennie próbował spłoszyć bezsenność, stawiając przy łóżku butelkę i czasem udawało mu się zasnąć przed 3 nad ranem. Nie pił dużo, za to systematycznie. Nie upijał się, po prostu próbował się rozluźnić. Nie było w tym nic nadzwyczajnego czy odbiegającego od normy. Miał stresującą pracę i od jakiegoś czasu był samotny. To dość, by szukać pocieszenia w brzęku kostek lodu, zalanych wysokogatunkowym alkoholem. Rano wsiadał do samochodu, bez obaw, że straci panowanie nad kierownicą. Nie prowokował stróżów prawa. Jeździł z dozwoloną prędkością i w życiu nie zdarzyło mu się zapłacić mandatu. Nie szukał rozrywek i nie miał zbyt wielu znajomych. Pracy pojawiał się od czasu do czasu. Szefa działu miejskiego bardziej interesowały efekty jego działań niż podpis na liście obecności. Zresztą dziennikarz nie może siedzieć za biurkiem, kiedy w mieście wciąż coś się dzieje. Dlatego starał się być wszędzie tam, gdzie się działo, we właściwym momencie, ani wcześniej, ani później. A potem zamieniał wydarzenia w szeregi słów i układał je w szpalty. Czy gonił za sensacją? Taki przecież miał zawód. Wypadki samochodowe, uliczne bójki, drobne szwindle i afery wstrząsające opinią publiczną. Opisywał je wszystkie, nie stroniąc od dosadnych określeń, które tak lubili stali czytelnicy. Tropienie codzienności przez jakiś czas bawiło go. Później jednak zaczęło nudzić. Chciał czegoś więcej. Reportażu na pierwszej stronie, tematu na wyłączność, dostępu do jedynego w swoim rodzaju źródła informacji. To musiałoby być coś wielkiego, jak zamach na World Trade Center albo na Kennedy'ego. Coś, o czym można by pisać w nieskończoność, dodając wciąż nowe szczegóły i nazwiska, najlepiej te, które wszyscy znają. Artur czekał na swoją wielką szansę bardzo długo. Świat, na który spoglądał z okien mieszkania na drugim piętrze, zmieniał się wraz z nim i w końcu składał się już wyłącznie z rzeczy wartych lub niewartych opisania. Przebierając w nich jak w ulęgałkach, dziennikarz czuł się Bogiem stwarzającym rzeczywistość na nowo, wyjątkowo cynicznym, jeśli nie bezwzględnym demiurgiem, śledzącym rozwój wydarzeń bez cienia emocji. Kiedy zaczął dostrzegać, jak bardzo się zmienił, doszło do pierwszego morderstwa. Człowiek leżał nieruchomo, twarzą przytulony do ziemi. Gęste zarośla zasłaniały go przed wzrokiem przypadkowych przechodniów, których na nadwiślańskim wale o 7 rano było tylu, co na lekarstwo. Mimo to Artur go dostrzegł, zupełnie jakby wiedział, gdzie szukać. Najpierw plamę czerwieni, a kiedy podbiegł bliżej, zbaczając na chwilę z głównej ścieżki, także zarys głowy i ręki odrzuconej od ciała. Mężczyzna nie wyglądał na martwego. Jeszcze nie. Od jego śmierci minęło niewiele czasu, ale Artur wiedział, że nikt nie byłby w stanie go wskrzesić. Miał ochotę podejść bliżej, odwrócić ciało i spojrzeć umarłemu w twarz, ale stłumił ją w sobie, zastanawiając się przy tym, ilu dziennikarzy czułoby to samo, co on. Nie znał odpowiedzi na to pytanie. Dres kleił mu się do pleców. Majowe słońce zaczynało przygrzewać. Niczego nie dotykaj, powiedział do siebie półgłosem. Jeszcze raz spojrzał na zwłoki. W cieniu, pod drzewami, kolor nieco przygasł, ale i tak wyglądały niesamowicie. Odziane w czerwoną szatę, spowijające je od stóp do głów niczym całun. Peron był zatłoczony i Ewa, która wysiadła z pociągu relacji Szczecin Główny – Warszawa Centralna, nigdzie nie mogła dostrzec Cyryla. Zmęczona podróżą i niewyspana, po nocnym telefonie nie mogła zmrużyć oka, a od rana starała się załatwić jak najwięcej spraw przed niespodziewanym wyjazdem, marzyła o jakimś cichym miejscu, w którym mogłaby się napić kawy. Liczyła na to, że przyjaciel pomoże jej zrealizować to marzenie i teraz jego nieobecność zupełnie popsuła jej nastrój. Gdzie on się do licha podziewa? Pomyślała, poprawiając pasek torby zsuwający się z ramienia. Rude włosy, zebrane w węzeł, zalśniły w sinym świetle dworcowych lamp. Rozglądała się wokół z coraz większym zniecierpliwieniem, które powoli ustępowało miejsca irytacji. Tłum rzedł i wkrótce poza nią na peronie było już tylko kilka osób oczekujących na przyjazd następnego pociągu. Z nudów zaczęła im się przyglądać, mając nadzieję, że Cyryl w końcu się zjawi. Próbowała się z nim skontaktować, ale nie odbierał telefonu. Wysłała więc SMS i schowała komórkę do kieszeni. Minął kwadrans. Podróżnych znowu zaczęło przybywać. Ale Ewa zamyśliła się i przestała ich dostrzegać. Może dlatego nie zwróciła uwagi na wysokiego mężczyznę, który patrzył na nią dłuższą chwilę, nim zdecydował się podejść bliżej. Dopiero gdy się odezwał, drgnęła i odwróciła się zaskoczona. Nie wyglądał jak ktoś wybierający się w podróż. Nie miał bagażu i nigdzie się nie śpieszył. Popielata kurtka podkreślała kolor jego oczu, i Ewa musiała przyznać, że jest mu w niej bardzo do twarzy. wcale się nie zmienił w ciągu 3 lat, które minęły od ich ostatniego spotkania. Piotr? Powiedziała, zdobywając się na uśmiech, który miał ukryć jej zdenerwowanie. Co ty tu robisz? Właściwie mógłbym zapytać o to samo, odparł kolega ze studiów, a przy tym były narzeczony. Zobaczyłem cię z góry. Wprawdzie nie byłem pewien, czy to rzeczywiście ty, ale nikt inny nie ma takich włosów. Postanowiłem zjechać na peron. No i jestem. Tylko mi nie mów, że właśnie wyjeżdżasz. Wpadłam na kilka dni do znajomego, wyjaśniła, bo mężczyzna wyraźnie czekał, aż się odezwie. Było to tylko pół prawdy i Ewa nie wiedziała, czemu nie wyraziła się jaśniej, skoro wszyscy troje byli na jednym roku studiów i dobrze się znali. Dopiero później stosunki między Piotrem i Cyrylem nieco się rozluźniły, nim zanikły zupełnie. Obawiała się, że sama jest temu winna. Kiedy rozstała się z Piotrem, bardzo długo nie umiała o tym mówić bez emocji. A Cyryl umiał słuchać. Nie widzieli się przez kilka lat. 3 lata temu Piotr zaproponował jej pracę. Prowadził wykopaliska niedaleko Szczecina i potrzebował antropologa. Od tamtej pory czasem dzwonił, żeby pogadać. Przyzwyczaiła się do jego telefonów. A później, wbrew sobie i pod szeptą zdrowego rozsądku, zaczęła na nie czekać. Podwieźć cię? Zapytał Piotr, wskazując jej torbę podróżną. Nie jest ci ciężko? No daj, wezmę to. Nie trzeba, zaoponowała bez przekonania, robiąc krok do tyłu i przytrzymując torbę na ramieniu. Właściwie czekam na kogoś. Powinienem był się domyślić, westchnął mężczyzna. Po tak atrakcyjne kobiety zawsze ktoś wychodzi na dworzec. Tak, przyznała, a w jej zielonych oczach błysnęła ironia. Tylko czasem ten ktoś się spóźnia. Rozłożył ręce, co miało świadczyć o bezradności. Takie miasto, moja droga. Ciągłe korki. Pozornie ich relacja była niemal poprawna. Przez telefon rozmawiali spokojnie. Ewa nieraz chciała zapytać, dlaczego Piotr stara się podtrzymać tę znajomość, skoro od dawna mają sobie niewiele do powiedzenia, ale nigdy nie miała odwagi. Może bała się, że mężczyzna przestanie dzwonić i zniknie na dobre? Od pewnego czasu jego głos w słuchawce znowu przyprawiał ją o drżenie rąk. Była to chwilowa słabość, nad którą w końcu nauczyła się panować. Widocznie miłość, odchodząc, pozostawia po sobie takie czy inne ślady. Piotr zbyt długo był dla niej kimś wyjątkowym, by mogła się do niego odnosić obojętnie. Zdążyła wyjść za mąż, ale rozwiodła się i znowu była wolna. Spotykała się z różnymi mężczyznami, za każdym razem dochodząc do wniosku, że to nie to. On myślał o małżeństwie. Jednak w jego przypadku droga od pomysłu do realizacji była bardzo daleka. Zanadto cenił wolność, a samotność czasem mylił z niezależnością. Cisza, która zapadła po jego ostatniej uwadze, z każdą chwilą stawała się bardziej męcząca. Ewie nie zależało na podtrzymaniu rozmowy. Była zmęczona podróżą i udawaniem, że cieszy się z nieoczekiwanego spotkania. Nie lubiła niespodzianek, które wywoływały emocjonalne trzęsienia ziemi. W tym stanie ducha szukanie bezpiecznego tematu wydawało się wysiłkiem przekraczającym jej możliwości. Piotr patrzył na nią, jakby zamierzał coś powiedzieć i nie mógł się zdecydować. Piękna jak zawsze, odezwał się w końcu, gdy Ewa spojrzała na niego pytająco. Nie musisz mi mówić takich rzeczy, ten etap mamy już za sobą. Nie muszę, ale chcę, sprostował rozbawiony tonem, jakim to powiedziała, zaczepnym, żeby nie powiedzieć wrogim. Nie uwierzył w to, co usłyszał. Może pójdziemy na kawę, zanim minie pora szczytu i zjawi się ten tajemniczy znajomy, na którego czekasz, zaproponował. Nie jest tajemniczy, jedynie niepunktualny, odparła nieco zgryźliwie Ewa, zachodząc w głowę, czemu stara się ukryć przed Piotrem swoje spotkanie z Cyrylem. I chyba kierując się instynktem samozachowawczym, a także po to, by uniknąć odpowiedzi, zapytała: nie powinieneś być w domu? Agata nie czeka z obiadem? Nie, właśnie odprowadziłem ją na pociąg, usłyszała. I tak od razu proponujesz kawę innej kobiecie? Nie innej, tylko tobie. Jesteś prawie jak rodzina, zażartował, ale zaraz spoważniał, widząc, że się nie uśmiechnęła. Prawie robi różnicę. Tak, już to gdzieś słyszałem, mruknął, nie spuszczając z niej badawczego spojrzenia. Pomyślałem, że kawa przyda się nam obojgu, ale jeśli nie masz ochoty, nie nadaje się na pocieszycielkę opuszczonych mężczyzn. Nie potrzeba mi pocieszenia. A czego? Zapytała uprzejmie, chociaż nie spodziewała się odpowiedzi. Wymiana zdań wydawała jej się coraz bardziej absurdalna. Może i umieli rozmawiać ze sobą przez telefon, ale najwyraźniej nie radzili sobie z emocjami, kiedy musieli na siebie patrzeć. Ich przeszłość skutecznie uniemożliwiała jakiekolwiek porozumienie, a nawet wspólną pracę. Ewa mogła się o tym przekonać, gdy spędziła z Piotrem kilka tygodni pod jednym dachem. Duma i urażona ambicja nie były dobrymi doradcami. W niej tlił się jeszcze wątły płomyk uczucia, który za wszelką cenę starała się stłumić. Prawie jej się udało, jednak letnia przygoda nie przetrwała próby czasu. On twierdził, że wciąż jest pod jej urokiem, ale wkrótce zainteresował się kimś innym. Ewa wolała już te zdawkowe rozmowy na odległość. Te prowadzone osobiście zanadto ją wyczerpywały. Piotr mimo wszystko zdecydował się na odpowiedź. O, chciałem pogadać. Normalnie, nie przez telefon. I przypomnieć sobie, jak wyglądasz. To ci się już chyba udało. Stoimy tu dobre 10 minut. Na litość boską, Ewa, czy jest coś złego w tym, że czasem mi ciebie brakuje? Chyba się zmienił, przemknęło jej przez głowę. Był spokojniejszy, bardziej zdystansowany. Trudniej go było sprowokować. Widocznie Agata znała się na oswajaniu mężczyzn lepiej od niej. Nie, nic, przyznała, patrząc mu w oczy. Tylko problem w tym, że trochę za późno na takie wnioski. Możliwe, powiedział Piotr bardzo cicho. Jest przecież Agata, prawda? Zauważyła Ewa. I pół tuzina kręcących się wokół ciebie facetów, gdziekolwiek się ruszysz, zamierzał dodać Piotr, ale ugryzł się w język. Była mu za to wdzięczna. Piotr, którego znała, na pewno by to powiedział. Ten, który stał przed nią, musiał być jakimś nowym, ulepszonym modelem. Agatę zostaw w spokoju. Ona jest zupełnie inna niż ty. Całe szczęście. Ewa nie mogła się powstrzymać. Dzięki temu ci się nie mylimy. Wiedziała, że przeholowała. Miała nadzieję, że może Piotr się obrazi i pójdzie w diabły. Przestanie dzwonić i burzyć ten kruchy spokój, o który tak zabiegała. Zniknie razem ze swoją szczerością i zabierze ze sobą nie tylko własne, ale także jej wspomnienia. Jednak on nie zamierzał odejść i Ewa z rezygnacją pomyślała, że będzie musiała mu to ułatwić. O co ci tak naprawdę chodzi? Zapytał mężczyzna. Próbował zajrzeć jej w oczy, ale mu się nie udało. Ewa wzruszyła ramionami. Sama chciałaby to wiedzieć. Może o niego? Zastanowiła się. Może o miłość, której ostatnio brakowało w jej życiu? A może o 1000 innych rzeczy? O nic. Teraz już o nic. Odparła lekko, potrząsając rudą głową. Miedziane sprężynki zatańczyły wokół jej twarzy, więc odgarnęła je z czoła energicznym, zdecydowanym, a przez to mało kobiecym ruchem. Piotr popatrzył na nią z niepokojem, ale nic nie powiedział, więc dodała – to tylko reakcja na twoją obecność. Taki odruch bezwarunkowy. – Szkoda. Ja też żałuję – powiedziała, wpatrując się w brunatno-popielate płyty, którymi wyłożony był peron. Wciąż czuła na sobie jego spojrzenie, więc w końcu podniosła głowę. W oczach Piotra dostrzegła smutek i coś jeszcze. Tyle, że to drugie uczucie zaraz znikło i nie zdążyła go rozpoznać. Pójdę już, odezwał się Piotr. Stał jednak dalej, jakby się spodziewał, że ona będzie próbowała go zatrzymać. Przeliczył się. Idź, odparła Ewa z całym spokojem, na jaki było ją w tej chwili stać. Byłeś tu wystarczająco długo. Cyryl minął się z Piotrem na ruchomych schodach, jednak nie dostrzegł go w tłumie innych podróżnych. Ich sylwetki zrównały się na chwilę, ale zaraz się rozdzieliły. Piotr zniknął w korytarzu wiodącym do hali głównej dworca, podczas gdy Cyryl był już prawie na peronie. Machał do Ewy z daleka, ale ona, zajęta grzebaniem własnych uczuć, zauważyła go dopiero wtedy, gdy był kilka kroków od niej. Nieogolony sprawiał wrażenie, jakby nie spał od bardzo dawna. Ewa powitała go westchnieniem ulgi. — Już myślałam, że się w ogóle nie zjawisz — powiedziała z żędliwym tonem, oddając przyjacielowi ciężką torbę. — Zawsze każesz kobietom na siebie czekać?
— Tylko czasem. — Jeśli wiem, że nie mają innego wyjścia.
Cyryl uśmiechnął się ze znużeniem.
— Wszystko w porządku?
— Powiedzmy. Wymijająca odpowiedź była lepsza niż wdawanie się w szczegółowe wyjaśnienia dotyczące ostatniego kwadransa. — A u ciebie? — Dlaczego mam wrażenie, że lecisz z nóg? — zapytała, rejestrując głębokie cienie pod oczami i zmarszczki, które musiały się pojawić niedawno, bo nie pamiętała, by znaczyły jego twarz, kiedy widzieli się poprzednim razem.
— Bo lecę — odparł bez entuzjazmu. — Ostatnio spałem jakiś tydzień temu. Jak podróż?
— Za długa, zwłaszcza po nieprzespanej nocy.
No, — wybacz — powiedział Cyryl, ale widać było, że myślami jest gdzie indziej. Wcale nie było mu przykro.
Ewa nie podjęła tematu. — Chodźmy gdzieś na kawę — zaproponowała, niemal czując na języku smak małej czarnej. — A może dłużej? — zmieniła zdanie. — Dłużej i mocnej.
Cyryl skrzywił się nieprzyjemnie. — Na kawę, moja droga, to ja już nie mogę patrzeć. Ale dostałem polecenie służbowe, które zamierzam wykonać. Udaję się do domu na zasłużony odpoczynek, a ty jedziesz ze mną. Zrobię ci nawet liter kawy, jeśli będziesz chciała.
— Czytasz w moich myślach.
— O, taki dar. Mam go od urodzenia. Wiem nawet, jakie będzie twoje następne pytanie.
— Słucham. Zachęciła go Ewa, idąc pół kroku za nim, by uniknąć zderzenia z nadchodzącymi sprzeciwka śpieszącymi się ludźmi.
Do diabła, Cyryl, po co mnie tu ściągnąłeś?
Do diabła, Cyryl, po co mnie tu ściągnąłeś? Powtórzyła zgodnie.
Później, kochana, później. Jak już postawię przed tobą wiadro kawy. Będziesz jeszcze żałować, że zapytałaś.
Czy mówiłem ci już, jak bardzo się cieszę, że cię widzę?
Na zewnątrz padało i nim dotarli do samochodu, zdążyli zmoknąć. Ewa wcisnęła zziębnięte ręce w kieszenie skórzanej kurtki i pożałowała, że nie wzięła cieplejszej. Nie przyzwyczaiła się jeszcze do pluchy, która z dnia na dzień zastąpiła polską złotą jesień. Trzeba było wziąć płaszcz, przemknęło jej przez głowę. Nie lubiła marznąć. Cyryl chyba też nie. Z mokrymi włosami i pobladłą twarzą wyglądał jeszcze bardziej mizernie. W szarym świetle popołudnia zauważyła na jego skroniach pierwsze siwe nitki i pomyślała, że kolega po fachu nie ma łatwej pracy. A może powód ich pojawienia się był inny? Mężczyzna bez słowa otworzył przed nią drzwi i wrzucił torbę na tylne siedzenie. Nim ruszył, włączył radio i ciasną przestrzeń wypełnił głos Michaela Bublé. Ewie zrobiło się cieplej. Poczuła, że zasypia, kołysana jednostajnym szumem silnika, szelestem wycieraczek, muzyką i deszczem. Zupełnie jak w filmie, pomyślała jeszcze. Brakuje tylko Humphreya Bogarta. Czy to on grał w tych wszystkich kryminałach? Czy to ktoś inny? Jechali w zmierzch. Ewa spała. Skupiony Cyryl starał się nie zasnąć za kierownicą. Mokra Warszawa przeglądała się w błyszczącym asfalcie. Artur uczynił ciało, które widział nad Wisłą, głównym tematem dnia. Jego tekst, reportaż z miejsca zbrodni, został wydrukowany na pierwszej stronie, a dokończenie znalazło się wewnątrz numeru w równie reprezentacyjnym miejscu. Redakcyjny fotograf, ściągnięty przed przyjazdem policji, wykonał dobrą robotę, co zajęło mu 20 minut. Dokładnie tyle, ile potrzebowałby lekarz, by po nieudanej reanimacji stwierdzić zgon. Zdjęcia pokazywały tyle, ile trzeba. Ciemny zarys głowy, pozbawioną koloru dłoń o krótko obciętych paznokciach, ułożone obok siebie z wielką dbałością nagie stopy. Dość, by czytelnik nabrał pewności, że patrzy na nieżyjącego człowieka. Żadnej ostentacji,
żadnej krwi. Zresztą tej wcale nie było widać. Na wszelki wypadek obaj trzymali się z dala od zwłok, pewni, że teleobiektyw aparatu cyfrowego poradzi sobie z odległością. Nie pomylili się. Zdjęcia były udane, dzięki kompozycji i kolorystyce niemal artystyczne, ale mężczyźni powstrzymali się przed użyciem tego określenia. W gruncie rzeczy przedstawiały przecież śmierć, a tej na ogół nie prawi się komplementów.
Siadaj gdzie chcesz, powiedział Cyryl, kiedy udało im się przedrzeć przez korki i dotrzeć do jego mieszkania z dwiema porcjami chińszczyzny na wynos. Ewa wybrała wysokie barowe krzesło i usiadła przy blacie, oddzielającym kuchnię od salonu. Cyryl przełożył jedzenie na talerze i zajął miejsce naprzeciwko. Nie lubił jeść z pudełka. Nie, kiedy mógł usiąść przy swoim stole i miał do dyspozycji metalowe sztućce. Nie zdążył włożyć widelca do ust, gdy nie wiadomo skąd pojawił się pręgowany kot, który zwinnie wskoczył mężczyźnie na kolana. Ewa przyglądała mu się z zainteresowaniem. Nie miałeś kota, zauważyła po chwili.
Przybłęda. Znalazłem zeszłej zimy na śmietniku. Odratowałem.
Farinelli, złaś! Powiedział do kota, który wetknął głowę w jego talerz i przyglądał się daniu wielkimi, żółtymi ślepiami. Zepchnięty z kolan popatrzył na pana z urazą i oddalił się bezgłośnie.
Nazwałeś go Farinelli? Uśmiechnęła się Ewa. Jest wykastrowany?
Jeszcze nie. Cyryl znowu zabrał się do jedzenia.
Jedz póki ciepłe. Potem możesz nie mieć apetytu.
Na kawę też? Spytała, bo mimo drzemki w samochodzie ciągle miała na nią ogromną ochotę.
Skąd mam wiedzieć?
Jesteś bardzo małomówny, to do ciebie niepodobne.
Po prostu zbieram myśli. Im dłużej się zastanawiam, tym więcej mam wątpliwości, czy słusznie cię w to wciągam. I zupełnie nie wiem, od czego zacząć.
Teraz masz wątpliwości? Ewa popatrzyła na niego z politowaniem. Trzeba się było zastanowić zeszłej nocy, nim wyciągnąłeś mnie z łóżka. Zapewniam cię, że nie znam drugiej osoby, która nie pytając o szczegóły, wsiadłaby w pociąg, żeby tu na miejscu podtrzymać cię za rączkę.
Szczerze mówiąc, ja też nie znam, westchnął Cyryl z rezygnacją, podając jej parujący kubek wypełniony ciemnym, aromatycznym płynem. I nie chodzi tylko o trzymanie za rączkę. Gdyby chodziło, pewnie sprawa byłaby dużo prostsza.
A więc nie marudź, tylko mów.
Nie chciała go popędzać, ale zaczynało ją męczyć jego niezdecydowanie. Osiągnęła tylko tyle, że umilkł na dobre.
Cyryl, zagadnęła po kilku minutach, kiedy oba talerze były puste, a kubek z kawą opróżniony do połowy.
No?
Czekam, aż coś powiesz, cokolwiek.
O, wiem.
Wydawał się nieswój, jakby obawiał się powiedzieć za dużo. A przecież to był jego pomysł. Ewa, zaskoczona nietypowym dla mężczyzny zachowaniem, zdecydowała, że nie będzie już o nic pytać. Ale on właśnie w tym momencie podjął decyzję i z jego czoła znikła pionowa zmarszczka.
Dobrze, powiedział prostując się na krześle.
Zanim zacznę, chciałbym cię prosić o dyskrecję. Te informacje są tylko do twojej wiadomości. Ich rozpowszechnianie może skomplikować śledztwo jeszcze bardziej.
Przerwał i popatrzył na Ewę z namysłem, jakby się zastanawiał, w jakie słowa ubrać to, co zamierzał powiedzieć. Postanowił, że będzie rzeczowy. Wiedział z doświadczenia, że dyscyplina językowa ułatwia nie tylko sformułowanie komunikatu, ale także jego przyjęcie.
Mieliśmy tu kilka morderstw, zaczął. Dokładnie cztery.
Pierwsze w maju. Ostatnią ofiarę znaleziono zeszłej nocy.
Mężczyzna, który wysiadł przy Teatrze Powszechnym z autobusu linii 517, na krótką chwilę zniknął wśród ludzi tłoczących się na przystanku, by po chwili pojawić się kilkadziesiąt metrów dalej. Szedł bardzo szybko, a kiedy dotarł do przejścia dla pieszych, rozejrzał się nerwowo, jakby czuł, że jest obserwowany. Był raczej średniego wzrostu. Gdy się odwrócił, uliczne latarnie oświetliły jego profil, a później całą twarz, kształtny nos i wyraźnie zarysowane kości jarzmowe, głęboko osadzone oczy pod zrośniętymi ze sobą gęstymi brwiami. Nie mógł mieć więcej niż 35 lat.
Zmieniły się światła, więc przeszedł, a właściwie przebiegł na drugą stronę ulicy. Rozejrzał się jeszcze raz i skręcił w stronę parku Skaryszewskiego. Tu nie było już tak jasno. Powiał chłodny wiatr i rozległ się charakterystyczny zgrzyt zamka błyskawicznego. Śpieszący się mężczyzna mocował się z nim kilka sekund, zanim wreszcie udało mu się go zasunąć. W ciemności nie było widać, czy trzęsą mu się dłonie, ale świadczył o tym czas, jakiego potrzebowały jego palce, by uporać się ze zwykłą czynnością. Z każdym krokiem jego oddech stawał się krótszy i bardziej świszczący. Kiedy się potknął i przewrócił, idący za nim człowiek wyszedł z cienia. Podszedł bezgłośnie i pochyliwszy się nad leżącym, przyłożył do jego szyi zimny metalowy przedmiot. Morderstwa, powtórzyła Ewa bezwiednie, bawiąc się pustym kubkiem. W końcu oderwała wzrok od swoich dłoni i utkwiła go w Cyrylu. Chcesz powiedzieć, że dzwoniłeś do mnie zaraz po tym, jak ktoś... Przyjaciel pokiwał głową, a jej nagle zrobiło się zimno. Dlaczego zostałeś włączony w śledztwo? Sekcja zwłok nie należy chyba do twoich obowiązków, spytała z pewnym wysiłkiem, opanowując drżenie głosu. Nie należy, potwierdził. Czasem jednak ciało jest w takim stanie, że nie można ustalić tożsamości zmarłego. Wtedy moja wiedza na coś się przydaje. Pracował w policji od kilku lat i miał więcej obowiązków niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Ludzie popełniali samobójstwa, umierali z głodu i zimna, ćpali lub pili zbyt dużo. Wychodzili z domu i nie wracali albo, tak jak w tym przypadku, stawali się ofiarami innych ludzi. Za każdym razem śmierć toczyła powoli ich ciała, zmieniając je z biegiem dni nie do poznania. Lekarz wezwany na miejsce znalezienia zwłok, widząc ich stan, rozkładał ręce. Plastikowy worek miłosiernie okrywał szczątki, gdy były przewożone karetką do zakładu medycyny sądowej. Na ogół tam oglądał je Cyryl, ale czasem był też wzywany na miejsce zdarzenia, jeśli jego obecność mogła pomóc w śledztwie. Widział dość, by mówić na ten temat bez emocji. Zastanawiał się tylko, ile z tych rewelacji powinna usłyszeć Ewa, która nie miała wystarczającego przygotowania. Mógł powiedzieć jej wszystko, co wiedział, ale nie miał pewności, czy tego chce. Popatrzył na nią niespokojnie i napotkał jej poważne spojrzenie. Pierwsze ciało znalazł kilka godzin po zabójstwie pewien dziennikarz. Powiedział, chcąc jak najszybciej przejść do konkretów. Wtedy jeszcze nie miałem o niczym pojęcia. A później, kiedy pojawiły się kolejne ofiary i wciągnięto mnie w tę sprawę, okazało się, że mamy do czynienia z seryjnym mordercą. Ciało numer jeden, owinięte w szkarłatny całun, zostało zidentyfikowane kilka dni po morderstwie. Denat nazywał się Adam Grzelak. Jego zaginięcie zgłosił współlokator, tłumacząc, że nie zrobił tego wcześniej, bo koledze zdarzało się już nie wracać na noc. Nigdy jednak nie znikał na tak długo i zwykle odbierał telefon, który tym razem nie odpowiadał. Grzelak miał 32 lata i był kawalerem. Na szczęście. Cyryl nie chciałby informować rodziny o jego śmierci. Zawsze w takich sytuacjach cieszył się, że nie należy to do jego obowiązków. Zresztą zaangażował się w śledztwo dopiero później, kiedy odnaleziono drugie ciało, a to, co wiedział o okolicznościach śmierci pierwszego mężczyzny, pochodziło z policyjnych akt. Denat został więc rozpoznany, co tylko nieznacznie ułatwiło sprawę. Można było przeszukać jego mieszkanie, porozmawiać ze znajomymi i krewnymi i odwiedzić dość nietypowe miejsce pracy. Zamordowany zajmował się tanatopraksją i w swoim środowisku zawodowym uchodził za specjalistę. Jakby na to nie patrzeć, balsamowanie zwłok nie było zbyt popularnym sposobem zarabiania na życie. Antropolog pomyślał, że w gruncie rzeczy mają ze sobą wiele wspólnego, choć pewnie forma mieli byłaby bardziej trafna. Myśli towarzyszył grymas, który przypominał uśmiech. Dziwny uśmiech. Bez cienia wesołości. Tymczasem policja gromadziła nawet najbardziej błahe informacje o Grzelaku, mając nadzieję, że w ten sposób dotrze do tych najważniejszych. Dlaczego doszło do zabójstwa? Dlaczego to on był ofiarą? Dopiero znając odpowiedzi na te pytania, można było się zastanawiać, kto zabił. Ciało było w doskonałym stanie. Żadnych oznak użycia przemocy, zranień, sińców, śladów duszenia czy skrępowania. Zimne i nieme spoczywało na stole, czekając, aż lekarz sądowy rozetnie je sprawnym ruchem, jakby rozsuwał kombinezon. Cyryl czytał raport specjalisty, który znalazł na skórze badanego tylko dwa niemal niezauważalne ślady. Jeden tuż obok pępka, drugi na przedramieniu. Badanie toksykologiczne wykazało obecność tiopentalu, leku usypiającego z grupy barbituranów, stosowanego przez anestezjologów. Podana ofierze dawka nie była jednak śmiertelna. Czyli przyczyna zgonu pozostała nieznana, upewniła się Ewa. Zwykle miała do czynienia ze szkieletami, które były ludźmi tak dawno, że czasem zdarzało jej się o tym zapominać. Może dlatego nigdy nie zastanawiała się, w jakich okolicznościach odchodzili z tego świata. Ich serca biły 300, 500, nawet 800 lat temu. To tak, pomyślała, jakby nie biły nigdy. Mniej więcej, odparł Cyryl posępnie. Wydaje się, że w tym przypadku ten, kto trzymał strzykawkę, doskonale wiedział, co robi. To był tylko wstęp i zaproszenie do gry. Dla nas. Ja go zabiję, a wy spróbujcie zgadnąć, w jaki sposób. Pokażcie, co umiecie, tak jak ja wam pokazałem. Może trochę demonizujesz. Może nie jest aż tak pokręcony. Nie podzielał jej optymizmu. Tylko kim jest? Zwykłym gościem, który nagle postanowił zabić cztery obce sobie osoby? Wiesz, co ja myślę? Że on jest bardziej pokręcony, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. O, pomyśl. Cztery ciała. Powtórzył z naciskiem. On jeszcze nie skończył. On się dopiero rozkręca. Żałujesz? Spytała, widząc jego wzburzenie. Przypisała je zmęczeniu, dezorientacji i napięciu, które musiało towarzyszyć jego pracy w ostatnich tygodniach. Czego? Nie wiem, wzruszyła ramionami. Weselszej strony życia. Wykopalisk, kariery naukowej, spokojnej, pozbawionej stresu pracy. Tutaj bez przerwy masz kontakt ze śmiercią. Śmierć to ludzka sprawa. Chyba do niej przywykłem. Nie uwierzyłabyś, jak kreatywni potrafią być zabójcy. Widziałem już tyle, że mógłbym sobie wyobrazić każdą śmierć i prawdopodobnie dość, by samemu zabić, sprawnie i bez hałasu. Odkąd pracuję, mam wrażenie, że nieustannie uczestniczę w szkoleniu z zabijania. Na dłuższą metę to męczące, jeśli nie ma się zamiaru wykorzystać zdobywanej przez lata wiedzy. Co do wykopalisk, pokiwał głową, tych mam pod dostatkiem. To prawda, nie są tak estetyczne jak archeologiczne, próbował zażartować, ale sam zdawał sobie sprawę z mierności dowcipu. Żadne z nich się nie uśmiechnęło. Kariera? Dobrze wiesz, że nie byłem typem mola książkowego, a do wielogodzinnego ślęczenia nad kośćmi sprzed wieków nie miałem cierpliwości. Stres można zaakceptować. W końcu staje się twoim nieodłącznym towarzyszem, a gdy znika, zaczynasz odczuwać niepokój. Jakbyś wiedziała, że za chwilę coś się stanie. I zwykle się staje. Zawsze wtedy dzwoni telefon. Stres wraca i wszystko jest znowu pod kontrolą. Ewa milczała, więc podjął przerwany wątek, jakby chciał siebie i ją przywołać do porządku. Nadmierna refleksyjność przeszkadzała mu w pracy. Tyle sekcja zwłok pierwszej ofiary, ale jest jeszcze coś, co powinnaś wiedzieć. Coś bardzo dziwnego, trochę nie z tej ziemi, a raczej rodem z innej kultury. To moneta między zębami. Srebrna, kolekcjonerska, uściślił, z limitowanej edycji. Bardzo limitowanej? Zapytała kobieta i tym razem antropolog musiał się uśmiechnąć. Nie na tyle, żeby można było sprawdzić, kto i kiedy ją kupił, Sherlocku. Obol dla Harona. Na to wygląda. Dodaj do tego jeszcze strój. Co to było? Czerwony całun, tak? Tak nazwał to lekarz wezwany na miejsce zdarzenia. Ze sztucznego jedwabiu. Rozmiar 2 na 2 metry. Zapewniam cię, że robił wrażenie nawet na zdjęciach. I tylko te dwa nakłucia? Nie bronił się? Policja przypuszcza, że mógł znać napastnika. Na początku to była tylko zabawa. Jak celowanie do tarczy, kiedy się wie, że nikt nie zginie. Jak strzał za 10 punktów. Albo za 9, gdy otwór między oczami domniemanego wroga nie oznacza nic ponad to, że wolno ci odczuwać satysfakcję. Z czasem strzałów jest coraz więcej, a ty odkrywasz, że nie możesz żyć bez strzelnicy. Chcesz sprawdzić, do czego jesteś zdolny. Testujesz własną odporność, kontrolujesz emocje. Tą kontrolą masz ochotę objąć innych, pokazać im, że od wieków na ziemi panuje prawo dżungli. Wygrywają najsilniejsi, najsprytniejsi, najlepiej przygotowani. Tacy jak ty. Wszyscy to wiedzą, lecz nikt o tym nie pamięta. Twój strzał do żywej tarczy, choć będzie nazwany aktem przemocy, może więc przynieść korzyść. Jak program edukacyjny albo społeczny happening. Uświadomi ludziom, że w życiu powinni być bezwzględni. Ty jesteś bezwzględny. Czy nie cieszysz się z tego powodu szczególnymi przywilejami? Nie stoisz ponad prawem? Nie ustalasz zasad, które narzucasz innym? A przemoc? Zapytasz. Twoje wątpliwości są niestety mało oryginalne. Czy nie mówi się, że cel uświęca środki? Jak podoba ci się mój autoportret? Interesujący, prawda? I dość wiemy, zapewniam cię. Poza jednym szczegółem. Ja nie strzelam. Strzelanie to metoda, do której uciekają się narwańcy. Jest niepraktyczne. Za dużo po nim sprzątania. Ta cała krew jest nieestetyczna. Zawsze wycieka jej dość, by się pobrudzić, a potem same komplikacje. Odciski palców, ślady butów, plamy, których nie można usunąć. Ja mam inny sposób. Szybki i niezawodny. Pozwala uniknąć bałaganu i zyskać na czasie. Dlaczego mi na tym zależy? Cóż, czas to dobro, o które musimy zabiegać sami. Nikt go nam nie zwróci. Poza tym, o czym być może już wiesz, w końcu gram z tobą w otwarte karty. Lubię pielęgnować w sobie poczucie wyższości i utwierdzać się w przekonaniu, że mam do tego prawo. Czas daje mi nad wami przewagę. Kiedy widzę, jak bardzo się staracie dopasować do siebie jak elementy układanki te nikłe ślady, które wam podrzucam. Powiedz, jakie to uczucie być ciągle wodzonym za nos? Wodzić za nos. Przyjemne określenie. Frazeologia. Potęga języka. Ciało numer 2 nie zostało zidentyfikowane. Jeszcze, podkreślił Cyryl. Badania DNA były kosztowne i wymagały czasu. Zdjęcie odcisków palców było już niemożliwe, bo skóra zsunęła się z dłoni i jej strzępków nie można było odnaleźć. Lista osób zaginionych, których rysopis choć w przybliżeniu pasował do szczątków znalezionych nad Wisłą pod koniec maja, była dłuższa niż najdłuższa litania. Leżały blisko linii wody. Poziom rzeki, wysoki po niedawnych ulewnych deszczach, właśnie zaczął opadać, odsłaniając podmokły, zarośnięty teren. Mimo to dwoje instruktorów ze znajdującej się po sąsiedzku szkółki jeździeckiej odważyło się wybrać na przejażdżkę. Końskie kopyta z cichym laskaniem opadały w mokrą trawę. Świeciło słońce, ale nie było upalnie. Darły się ptaki. Gdy jeźdźcy przejechali kolejne 200 metrów, całe ich stado poderwało się z ziemi. Czarne skrzydła przysłoniły błękit. Konie zarżały i zatańczyły w miejscu. Kobieta i mężczyzna spojrzeli do góry. Gawrony nie zamierzały odlatywać, ale cierpliwie kołowały nad ich głowami z głośnym krakaniem. Przycichły, gdy na niebie pojawił się jeszcze jeden kształt, tak samo czarny, ale znacznie większy od pozostałych. Mężczyzna rozpoznał w nim kruka. Przyglądał mu się zafascynowany, dopóki ptak nie zniknął między drzewami. Wówczas tknięty nagłym niepokojem rozejrzał się uważnie i kilka razy odetchnął głęboko, krzywiąc się z niesmakiem. Zmuszając konia do posłuszeństwa, zbliżył się do kępy splątanych przez wodę wysokich traw, która zasłaniała widok. Kruki są samotnikami, tłumaczył później policjantom, którzy przyjechali w 20 minut po jego telefonie. Unikają hałaśliwych współbraci. Ten musiał mieć powód, by odstąpić od swoich zwyczajów. Umilkł, bo funkcjonariusze popatrzyli na niego dziwnie. Może zastanawiali się, czy wszystko z nim w porządku, skoro o jakimś ptaszysku mówi jak o człowieku. Znam się na ptakach, wyjaśnił, widząc ich reakcję. Czerwony strzęp materiału odcinał się wyraźnie od zgniło-zielonego otoczenia. Kolor nie był już soczysty, ale wciąż wystarczająco jaskrawy, by przyciągnąć wzrok ptaków i ludzi. To, co spod niego wystawało, w pierwszej chwili trudno było określić. Ale choć jeźdźca zawiódł zmysł wzroku, który nie potrafił przekazać do mózgu precyzyjnej informacji, zmysł powonienia bezbłędnie zidentyfikował leżący kształt. Mężczyzna gwałtownie ściągnął wodze, a potem trzymając się siodła jedną ręką, próbował zsiąść. Nie zdążył jednak. Zgiął się w pół i zwymiotował. Wystraszone zwierzę zawróciło i pozwoliło się złapać do siadającej drugiego konia kobiecie, którą zachowanie towarzysza skłoniło do pozostania na miejscu. Nie jedź tam, zdołał wykrztusić, kiedy doszedł do siebie na tyle, by sięgnąć po telefon. Niepotrzebnie się martwił. Nie miała zamiaru narażać się na widok, pod wpływem którego żołądek w jednej chwili mógł wywrócić się na lewą stronę. Zmienił się wiatr, który teraz wiał od Wisły. Oboje poczuli wyraźny, choć przy tej odległości na szczęście niezbyt intensywny, trupi odór. Z mostu Grota Roweckiego widać było, jak dwóch ludzi grodzi teren policyjną taśmą. Blisko linii drzew, tam gdzie było bardziej sucho, stał radiowóz. Pozostałe samochody nie były oznakowane. Kręciło się między nimi kilka osób. Coś się stało. Być może warto byłoby o tym napisać, by sława, jaką cieszył się w dziennikarskich kręgach w ostatnich dniach, nie przygasła zbyt szybko. Artur zagwizdał przez zęby. Instynkt podpowiedział mu, że powinien znaleźć się nad Wisłą tak szybko, jak to możliwe. Zaskoczenie policji przy pracy dawało mu przewagę i pozwalało żywić nadzieję, że dowie się czegoś, nim wszyscy zaczną się zasłaniać dobrem śledztwa. Jeśli tylko będzie jakieś śledztwo. Nadwiślański obrazek działał na wyobraźnię. Artur niemal słyszał, jak dwukolorowa taśma szeleści na wietrze. Właściwie nie wiedział, czego się spodziewać, kiedy zawracał na pierwszym skrzyżowaniu, na którym manewr ten był dozwolony. Zresztą w jego zawodzie liczył się refleks, nie skłonność do refleksji. Zostawił za sobą kominy elektrociepłowni Żerań, ponownie przejechał przez Wisłę i skręcił z mostu na Wisłostradę w kierunku centrum. Nie zwolnił dostatecznie i na wirażu prawie wypadł z jezdni. Szybko jednak odzyskał panowanie nad kierownicą. Naprawdę nie mógł sobie teraz pozwolić na zwłokę. Na wysokości Krasińskiego znowu zawrócił i w ten sposób był prawie u celu. Zjechał z trasy i znalazł się na wąskiej, wyłożonej płytami, drodze, która początkowo biegła wzdłuż Wisły, a później skręcała ku rzece. Urywała się nagle. Artur zobaczył przed sobą łachy mokrego piasku i rozsiane tu i ówdzie bure kałuże. Zrozumiał, że ostatni odcinek musi przejść pieszo. Zostawił samochód w miejscu, gdzie się zatrzymał i poszedł przed siebie. Drzewa zapewniały mu osłonę. Nie chciał zbyt szybko wychodzić na otwartą przestrzeń. Będą mieć niespodziankę, pomyślał z satysfakcją, bo lubił podobne konfrontacje. Czuł się tak, jakby stąpał po dywanie. Nogi zapadały się w wilgotną trawę. Przemoczone buty z każdym krokiem stawały się cięższe. Było nienaturalnie cicho. Słońce zaszło za chmurę i Artur poczuł na twarzy chłodny, zupełnie niemajowy powiew wiatru. Krzysztof Sobolewski, wysoki, szpakowaty policjant około 40, który prowadził tę sprawę, usłyszał kroki i odwrócił głowę, pewien, że zobaczy kolegę z ekipy technicznej. Pomylił się. Kilkanaście metrów od niego stał mężczyzna, którego twarz wydawała mu się znajoma. Nie mógł sobie jednak przypomnieć okoliczności pierwszego spotkania. W ciągu ostatniego kwadransa wzdłuż taśmy przedefilowało przynajmniej kilkanaście osób, których obecność nad Wisłą była niezbędna. Lekarz, który na widok szczątków tylko wzruszył ramionami, kilku funkcjonariuszy policji, kilku techników czekających na jego sygnał, by móc przystąpić do pracy. Znał ich wszystkich. Był tu po to, by patrzeć im na ręce. Facet, którego już kiedyś widział, źle mu się kojarzył. Stał z taśmą w prawej dłoni, jakby chciał podnieść ją do góry i wejść na zagrodzony teren. Zachowywał się bardzo swobodnie. Czy my się znamy? Kim pan jest? Zapytał śledczy, mierząc intruza chłodnym, przenikliwym spojrzeniem. Technik, pracujący kilkanaście metrów dalej, słysząc wymianę zdań, podniósł się z ziemi. Dłonie w lateksowych rękawiczkach trzymał w pewnej odległości od ciała, jak rewolwerowcy ze starych filmów. Obcy milczał, przyglądając mu się, a właściwie patrząc przez niego, jakby chciał go prześwietlić wzrokiem. Sobolewski dopiero po chwili zorientował się, że zasłania mężczyźnie leżące na ziemi ciało. W oczach tamtego dostrzegł niezdrową ciekawość.
Czerwony całun, co? Druga ofiara tego samego szaleńca. Usłyszał i zobaczył, że mężczyzna uśmiecha się z satysfakcją.
Wyglądał jak ktoś, kto właśnie wygrał w totka. Poufały ton nie przypadł mu do gustu.
Nie wiem, o czym pan mówi, powiedział ostrożnie, czując narastający niepokój. Proszę odejść, to nie jest miejsce dla gapiów.
Przybysz nie stracił pewności siebie.
Spokojnie, powiedział. Może mógłbym pomóc.
W czym, jeśli można wiedzieć? Policjant nawet nie starał się ukryć zniecierpliwienia. Zerknął na zegarek. Dochodziła 17. Miał przed sobą pracowite popołudnie i wieczór, a teraz tracił czas.
W śledztwie?
Ach, tak, mruknął. Wyglądało na to, że facet nie odejdzie z własnej woli.
Jakież to ma pan kwalifikacje?
Jestem dziennikarzem. Artur Strzemiński, przedstawił się. To ja znalazłem pierwszą ofiarę.
Ach tak, powtórzył Sobolewski, bo pamiętał artykuł i zdjęcia, które wywołały falę komentarzy, a jego doprowadziły do białej gorączki. Fotografia autora znalazła się nad tekstem. Przez kilka dni media trąbiły tylko o tym. W tym czasie śledztwo tkwiło w martwym punkcie. A więc znał go z gazety. Tym gorzej dla niego.
Odejdzie pan sam, czy ktoś powinien to panu ułatwić?
Może wiem coś, o czym powinna dowiedzieć się policja.
Na przykład?
Przyjrzał się dziennikarzowi uważnie, jakby to pytanie dało mu do myślenia. Ziemista cera, pojedyncze siwe włosy w gęstej, krótko obciętej czuprynie, worki pod oczami. Przez chwilę miał wrażenie, że przegląda się w lustrze. Obaj byli zmęczeni pracą, której oddawali się przez większość doby.
Chyba składał pan zeznania. Zrobił pan nawet kilka fotek. Bardziej już nie mógł pan nam pomóc, dodał.
Nie złapał mnie pan za rękę. Moja sprawa, skąd je wziąłem.
Jasne. A teraz proszę odejść.
Stanowczość policjanta nie robiła na Arturze wrażenia.
Proszę mi pozwolić obejrzeć zwłoki, upierał się. Nie ma pan dość podobnych widoków? Zapytał śledczy.
Zaczynała go nużyć ta rozmowa, jego zdaniem zupełnie pozbawiona sensu.
Nic panu do tego, czego mam dość, a czego nie.
Wystarczy mi kilka sekund.
Chyba pan żartuje.
Ile pan zarabia?
Może mógłbym podreperować pański budżet?
Artur stał się nagle bardzo rzeczowy. Sobolewski popatrzył na niego z niedowierzaniem.
Pyta pan w imieniu redakcji czy własnym?
To bez znaczenia, dziennikarz wzruszył ramionami.
To jak będzie?
Przekupstwo.
I jedynie zapłata za informacje.
Nie bawmy się w eufemizmy. Nie boi się pan składać takich propozycji?
Pan mi grozi?
Tylko ostrzegam. Niech pan już idzie i pozwoli mi popracować.
A jeśli tego nie zrobię?
Mam prawo informować opinię publiczną o postępach w śledztwie.
Artur zrobił krok w kierunku mężczyzny, który przez chwilę zastanawiał się, czy mu nie przyłożyć. Bezczelny uśmieszek intruza wyprowadzał go z równowagi. Opanował się jednak.
Na razie skutecznie je pan utrudnia, puszczając między ludzi poufne informacje i publikując zdjęcia, które nie powinny ujrzeć światła dziennego.
Co pan chce w ten sposób osiągnąć?
Jestem dziennikarzem, to mój obowiązek.
Poczucie misji? — zapytał policjant z ironią w głosie. — Niech mi pan nie wciska kitu. Czy te zwłoki też pan chce sfotografować, czy tym razem oszczędzi pan wspomnianej opinii publicznej widoku? — Jeśli ma mi pan